Gościem poranka wnet jest Wiesław Janczyk, wiceminister finansów, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam państwa.
Budżet na rok 2017 przyniósł po raz pierwszy zmniejszenie, po raz pierwszy od lat, może poza rokiem 2014, kiedy była pierwsza reforma OFE, zmniejszenie zadłużenia Skarbu Państwa. Ministerstwo jest zadowolone z dokonań?
No, powiem tak, że mamy ten rzadki przywilej dochodzenia do takich parametrów, które zauważa opinia publiczna, nawet nie tylko specjaliści, ale przedsiębiorcy, obywatele, i to jest duża satysfakcja, że te dane, których dostarczamy regularnie, mogą nastrajać pozytywnie, a zatem zachęcać też do aktywności gospodarczej, do aktywności realizowanej w ramach rodziny, gospodarstwa domowego. Rzeczywiście dane finansowe dotyczące deficytu, dotyczące naprawy finansów publicznych w zakresie poprawy ściągalności podatków, szczególnie podatku VAT. No, śledzimy je z zainteresowaniem równolegle do państwa. Są dobre. No, przypomnę, po listopadzie to było 24,7 miliarda więcej niż w roku poprzednim, a na koniec roku ta kwota będzie znacząco większa, być może około 30 miliardów. I to powoduje, ale również poprawione dochody z tytułu podatku CIT i PIT, ale też miedziowego, też podatku od gier hazardowych i akcyzy, że możemy przedstawić tutaj rządowi tak dobre dane. One w istocie również sprowadzają się do tego, że to zadłużenie finansów publicznych spada około 2 punkty procentowe, zarówno jeśli chodzi o metodologię unijną, jak i metodologię krajową, czyli jesteśmy w stanie zejść poniżej 50% zadłużenia do PKB.
Tak też przewiduje wieloletnie perspektywy finansowe, które no, podkreślają, że powoli będziemy nasz coroczny deficyt i budżetu państwa i całego sektora zmniejszać. Jaka pana ministra jest filozofia, bo teraz skoro mamy pieniądze, to trzeba zdecydować, albo wydajemy więcej na inwestycje i utrzymujemy deficyt na poziomie powiedzmy 40 miliardów, czy powoli ten deficyt zmniejszamy, tak jak kiedyś powiedział wtedy jeszcze wicepremier Mateusz Morawiecki, będziemy iść w kierunku budżetu zrównoważonego.
Oczywiście idziemy w kierunku takiego budżetu. No, wyprowadziliśmy kraj z takiej przepaści deficytu, bo on w latach 2008-2009, przypomnę, wynosił ponad 7%. W tej chwili wróciliśmy do takiej pozycji, jaką mieliśmy w 2007 roku, kiedy poprzednio Prawo i Sprawiedliwość było współkoalicjantem, miało wpływ na rządzenie. To jest deficyt no, zdecydowanie niższy niż w ubiegłych latach. Można byłoby powiedzieć tak, że no, to są imponujące osiągnięcia, natomiast nie ma powodu, żeby na dzisiaj mocno ściągać te lejce dla gospodarki, bo pieniądze generują inwestycje, zwiększają obrót gospodarczy i napędzają koniunkturę gospodarczą i wzrost gospodarczy. Zatem takie restrykcyjne podejście realizowane w nadmierny sposób przyniosłoby niepożądany skutek dla gospodarki. Stąd nasza projekcja zmniejszenia deficytu, przypomnę, 59,3 miliarda to był deficyt zaprojektowany na rok 2017. Obecnie w budżecie, który wyszedł z Senatu do podpisu pana prezydenta, mamy 41,5 miliarda, ale z pełną nadzieją na to, że on nie zostanie zrealizowany w takiej wysokości przy zachowaniu całej dyscypliny no, programowej Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy cofnięcie wieku emerytalnego. Tak, to w sumie ponad 10 miliardów, które musimy wypłacić tylko z uwagi realizacji tego planu, ale też program 500+, 24,5 miliarda i podniesienie kwoty wolnej do 8 tysięcy złotych. Tutaj wykonaliśmy właściwie te postulaty programowe bardzo ambitne, już przygotowując projekty ustaw w pełnym zakresie tych trzech tematów w pierwszym roku rządzenia. Dzisiaj one mają oczywiście poważne skutki budżetowe, które my sprawnie realizujemy.
No dobrze, ale niektórzy mówią, że teraz jest górka, teraz jest koniunktura, teraz warto ten budżet tak szyć, żeby można było za rok, za dwa, za trzy, kiedy przyjdą czasy gorsze, właśnie bardziej gospodarkę stymulować tym strumieniem pieniędzy publicznych?
Mogę powiedzieć tak, że w debacie publicznej pojawia się wiele demagogicznych haseł, czyli jeżeli idzie dobrze, to dlaczego nie idzie aż tak dobrze, jakbyśmy sobie życzyli, tylko że filozofia tych cyfr i statystyki nie składa się z samych życzeń. No, my zachowujemy się w sposób bardzo rzetelny, bardzo rozsądny. Nie możemy gasić gospodarki, zatrzymywać pewnych procesów gospodarczych w sposób nadmierny. Staramy się, zachowując parametry podatkowe w maksymalnie możliwym stopniu oczekiwany przez rynek, tak, nie podwyższając podatków, zrealizować to, na czym zależy dzisiaj ugrupowaniu, które ma większość parlamentarną. To...
A czy w pana ministra wyobraźni jest taki budżet i taka data, kiedy taki budżet powstanie, kiedy wpływy i wydatki będą tożsame?
Potrafię sobie coś takiego wyobrazić, ale generalnie dzisiaj Polska spełnia bardzo surowe kryteria traktatu z Maastricht, nawet do tego, żeby przyjąć walutę euro, dla przykładu, co rzeczywiście jest mocno dyskutowane i właśnie staje się dodatkowym argumentem za tym, żeby taką walutę przyjąć, więc jeżeli do tego dodamy fakt, że pozostajemy w gronie, powiedzmy, 12 krajów najmniej zadłużonych w Unii Europejskiej, to nie ma powodu, żeby w sposób nadmierny właśnie ściągać wydatki budżetowe, bo one mają bezpośredni wpływ na koniunkturę gospodarczą.
No ale z drugiej strony w roku 2015 byliśmy piąci od końca w Unii Europejskiej pod względem szybkości zadłużania się. Coraz więcej krajów dookoła nas ma nadwyżki budżetowe, chociażby Niemcy, Czechy, inne kraje naszego regionu, no może to jest sygnał, że warto. To już nie są te czasy, jak w roku 2007-2008, kiedy wszystkie kraje Unii miały deficyt. Teraz jest czas, kiedy wiele krajów notuje nadwyżki.
Powiem tak, że nie odnotujemy jakiegoś istotnego wzrostu zadłużenia finansów publicznych w tym roku. Rozsądne gospodarowanie długiem publicznym, można powiedzieć też pewne zmniejszenie takiej poduszki, no, która zapewniała bieżące rolowanie zadłużenia, powoduje, że te dane o długu są bardzo optymistyczne, są bardzo przyzwoite. Tak jak powiedziałem, w sposób wyważony będziemy decydować o poziomie deficytu, mając też w świadomości fakt, że jest takie oczekiwanie, żeby tworzyć budżet zrównoważony bez jakiejkolwiek wielkości dodatkowej w tym zakresie, ale nie można sobie wyobrazić dzisiaj, że jesteśmy w stanie uporać się z tym tak szybko w ciągu, powiedzmy, jednego czy dwóch lat, jeżeli zaczynaliśmy od poziomu prawie 60 miliardów złotych.
No to, panie ministrze, przejdźmy do spraw wewnętrznych ministerstwa. Jak wygląda praca pod nową panią minister Teresą Czerwińską? Coś się radykalnie zmieniło?
Nie, no, pani minister udzieliła pierwszych wywiadów i zgodnie z tym, jak funkcjonujemy, zapewniała woli kontynuacji działania, które rozpoczął pan premier Mateusz Morawiecki i wcześniej pan minister Paweł Szałamacha. Ma wolę kontynuacji tego dzieła. Przyznam, że właściwie te ostatnie dwa lata i ostatni rok to było takie potężne skanowanie, można powiedzieć, nie w 2D, tylko 3D, trójwymiarowe, wszystkich pozycji dochodowych budżetu państwa, całego systemu podatkowego, w jego licznych aspektach, bardzo złożonych, skomplikowanych. Myślę, że wcześniej nikt tego nie robił, z pełnym użyciem analizy takiej SWOT, zysków i strat, również strat pod względem zadowolenia czy niezadowolenia społecznego przy projektowaniu takich czy innych regulacji. Jest to mocno zaawansowane pod względem legislacyjnym i tak jak zapewnia pani minister Teresa Czerwińska, dzisiaj będziemy się koncentrować na implementacji tych możliwości prawnych do poziomu wykonawczego, tak? Czyli cała struktura Krajowej Administracji Skarbowej będzie nakierowana na wykonywanie tych przepisów, ale też na pewną przyjazność, przejrzystość i prostotę, którą chcemy określać parametry relacji systemu fiskalnego z przedsiębiorcą i z podatnikiem. I to jest dobra wiadomość. Pani minister również zapowiedziała uformowanie takiej instytucji rzecznika praw podatnika, oczekiwanej instytucji. Przypomnę, że dzisiaj mamy ujednolicenie interpretacji podatkowych, zdecydowanie lepsze niż w latach poprzednich, gdzie te interpretacje były wydawane indywidualnie, różnie w różnych regionach kraju. To powodowało pewne dysproporcje.
Piątek Sejm będzie głosował nad konstytucją dla biznesu, między innymi. Tam są też takie zapisy jak pewność prawa. Ja jeszcze, panie ministrze, dopytam o rolę pani minister, bo do tej pory w Ministerstwie Finansów było tak, że był zawsze osobny, dedykowany minister do spraw budżetu. Czy to była Elżbieta Suchocka-Rogulska, czy potem Hanna Majszczyk, a w końcu Teresa Czerwińska. Teraz, o ile nic się nie zmieniło, kiedy oglądałem strukturę ministerstwa, to Departament Budżetu i kilka innych departamentów zostało wyłączonych i bezpośrednio podlega pani minister. Jeżeli ktoś zna pracę parlamentarną, a pan minister i ja trochę ją znamy, to wiceminister do spraw budżetu często w Sejmie bywa. Jak pani minister połączy funkcję bezpośredniego zarządzania budżetem, także prowadzenia prac budżetowych w Sejmie, w parlamencie, a ważną funkcją, także funkcją taką reprezentacyjną ministra finansów.
Pani minister dała się poznać już od czerwca ubiegłego roku jako osoba niezwykle ambitna, niezwykle pracowita. W nominacji, którą tutaj inicjował pan premier Mateusz Morawiecki w kierunku osoby, która właśnie czuwa nad sprawnym opracowaniem, wykonaniem budżetu, mamy odzwierciedlenie oczekiwania pana premiera co do roli Ministerstwa Finansów, czyli pan premier, znając doskonale to, jak funkcjonuje ministerstwo, ma świadomość, że ustawa budżetowa, jej realizacja jest tym najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed Ministerstwem Finansów.
I pani minister będzie sama chodzić na wszystkie komisje finansów publicznych i ten budżet procedować z posłami. No, to, nie wyobrażam sobie
to
tego.
Jest, ktoś będzie musiał zastępować. To jest ścisły, panie redaktorze, szanowni państwo, początek działania pani minister w tej roli. Trudno mi dzisiaj tutaj zapowiadać, czy to będzie możliwe do wykonania. Ja w to głęboko wierzę, bo widziałem zaangażowanie pani minister w pracach i w Sejmie, i na komisji, i w Senacie. Natomiast chcę przypomnieć, że od 2 lat zestaw kierownictwa jest bardzo skompresowany. To znaczy były takie kadencje Sejmu, gdzie w resorcie finansów pracowało o wiele więcej osób w kierownictwie, czyli jeśli dobrze pamiętam, to nawet 2 i 3 osoby więcej zasilały grono kierownictwa, więc można sobie też wyobrazić, że to grono zostanie powiększone.
No właśnie, to jest też kolejne pytanie, że będzie nowy wiceminister, który przejmie obowiązki kierowania budżetem. No najważniejsze ustawy w polskim parlamencie.
To jest pytanie do pani minister Teresy Czerwińskiej. Ja jestem przekonany, że ona jako specjalista właśnie od tej sfery znakomicie sobie z tym poradzi i myślę, że tutaj oczekiwanie pana premiera co do takiej szybkiej komunikacji w zakresie pełnych danych na temat stanu finansów publicznych, ale z konsekwencją dla właśnie dochodów, wydatków budżetu państwa, to oczekiwanie adresowane w kierunku naszego resortu wypełnia najlepiej pani minister, posługując się jakby najgłębszą wiedzą w zakresie uformowania budżetu i jego realizacji.
I tu wedle wiedzy dostępnej dla pana ministra żadnych zmian szybko nie będzie na dniach. Nie ma szykowanego.
Nie spodziewam się takiej zmiany, a czas pokaże.
Zeszły rok to był pracowity rok dla Ministerstwa Finansów. Dużo ustaw, także tych bardzo istotnych, jeżeli chodzi o uszczelnienie podatku VAT, szczególnie jesienią trafiło do parlamentu. Co tak. Teraz, co w roku bieżącym będzie na tapecie?
Więc przede wszystkim implementacja tych przepisów, które wchodziły, tak jak pan redaktor powiedział, chociażby pod koniec roku. Przypomnę, właśnie pod koniec roku weszła ustawa o STIR, czyli system telekomunikacyjny ATAD, izby czyli rozliczeniowej.
Zaszczelnie CIT-u.
Mamy od początku roku stosowanie jednolitego pliku kontrolnego dla już wszystkich. Właściwie dla wszystkich, więc będziemy się koncentrować mocno na analizie danych, które otrzymujemy w tym konglomeracie cyfrowym, po to, żeby jeszcze bardziej odciążyć podatników od kontroli. Przypomnę, że już to zrobiliśmy, bo kierujemy połowę mniej kontroli do firm, uzyskując 2,5-krotnie wyższe efekty niż w latach poprzednich, więc na tym się będziemy koncentrować też po to, żeby maksymalnie upraszczać inne elementy sprawozdawczości, takiej dotyczącej VAT-u, a docelowo może i podatku dochodowego. Mając te dane jednolite, chcemy wyręczać przedsiębiorców ze skomplikowanych jakby tych wszystkich korespondencji, jakie muszą wykonywać, odzwierciedlając swoje pozycje dochodowe, kosztowe i w konsekwencji ujawniając wielkość podatków, które muszą zapłacić. Więc na tym się będziemy koncentrować w najwyższym stopniu, żeby po prostu pokazać w tej chwili maksymalnie możliwą przyjazność całego aparatu fiskalnego dla podmiotów, żeby one mogły się skoncentrować na prowadzeniu działalności gospodarczej. Na tym nam bardzo zależy.
Przedsiębiorcy od lat czekają i domagają się nowelizacji podatku dochodowego od osób prawnych, od firm, podatku CIT. Czy taka reforma jest szykowana, czy ona jest w ministerstwie szlifowana?
Jest przygotowana, jest szlifowana. Zapowiedziała też jej wdrażanie pani minister Czerwińska. Ona musi przejść jeszcze tak zwaną komisję kodyfikacyjną. Jest oczekiwanie uproszczenia przepisów tego prawa. To jest działanie w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że w tym roku one uzyska finał w postaci dokumentu, który będzie gotowy do skierowania go do prac parlamentarnych.
Czy w wyniku tej reformy zmniejszą się obciążenia podatkowe dla firm?
Powiem, że myśmy wykonali dużo uproszczeń, podnieśliśmy limity dla różnego rodzaju działalności gospodarczych, dla prowadzenia ich w bardziej uproszczonej formie, na przykład na podstawie księgi przychodowo-rozchodowej. Obniżyliśmy też podatki CIT dla małych podmiotów, więc dbamy o to, żeby ten kierunek był uczęszczany. On jest bardzo oczekiwany. Ja wiem, że też jest oczekiwanie na obniżenie stawki VAT z 23% do 1 punkt procentowy.
Co było obietnicą Prawa i Sprawiedliwości wyborczą?
No, powiem tak. Można sobie wyobrazić, że skutki takiego obniżenia byłyby, powiedzmy, na poziomie około 6, może powyżej miliarda złotych rocznie, więc łatwo powiedzieć, że o tyle zwiększyłby się deficyt, o który pan redaktor wcześniej pytał, który też z drugiej strony niepokoi zainteresowanych i podatników, więc
mamy ten słynny przykład rumuński, gdzie obniżono radykalnie VAT o kilka procent, a ubytek do budżetu państwa był bardzo, bardzo nieznaczny.
My nigdy w ministerstwie nie poszliśmy na tak daleko idący eksperyment, tylko staraliśmy się w sposób ostrożny naprawiać, modyfikować i restrukturyzować cały system podatkowy. Nie chcieliśmy narazić nigdy rządu na to, że zostanie wykonana taka operacja, która będzie skutkowała ogromną pomyłką. To, co zrobiła Rumunia, oczywiście jako jedno z nielicznych państw w Europie, też spowodowało pewne przeciągnięcie wielu transakcji do rozliczenia ich w tym kraju i te korzyści były nadspodziewanie duże, ale trzeba przyznać, że był to wysokiej próby eksperyment. On, powiedzmy, w Rumunii się powiódł. Nie oznacza to, że powiódłby się w każdym innym kraju. Natomiast w kontekście VAT-u na pewno czeka nas dyskusja na temat ujednolicenia i przeglądu stawek VAT-owskich, które no, są różne dla różnych produktów, ale taką dyskusję też zapowiada Unia Europejska, która planuje tutaj przyjrzeć się temu zjawisku i co prawda w odleglejszym terminie, ale do 2022 roku zapowiada taką reformę przeglądu tych stawek, no też umocowania państw do większej swobody w ich ustanawianiu, więc myślę, że tę pracę będziemy prowadzić synchronicznie z tym, co
będzie robić Komisja Europejska. Jest słynny przykład hot doga, którego części składowe mają różne stawki VAT-u i jak tu go wycenić, ten najprostszy produkt sprzedawany na stacjach benzynowych między innymi. Panie ministrze, kwota wolna od podatku. Czy w tej kadencji doczekamy się spełnienia obietnicy 8 tysięcy kwoty wolnej dla wszystkich?
No, powiem tak, że skutki budżetowe kwoty wolnej na tym poziomie byłyby horrendalne. One wynoszą około 20 miliardów złotych, no powiedzmy
w tym jeszcze od 18 dla budżetów samorządów w części.
Prawo i Sprawiedliwość wykonało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sposób taki, który został przyjęty, został zaakceptowany, bo trudno też wyprowadzić taką tezę z tego orzeczenia, że ta kwota wolna musiałaby być realizowana dla wszystkich osób. Tak? Myśmy to zrobili błyskawicznie, nie nadając tutaj jakiejś kontrowersji dla tego działania, takiej, która by mogła znaleźć finał w sądzie, o ile mi wiadomo, nikt tego nie skarży.
A takie to niebezpieczeństwo jest,
to jest dobra wiadomość. Takie niebezpieczeństwo było w momencie, gdybyśmy nie znaleźli tego, powiem, znakomitego rozwiązania, które pozwoliło przede wszystkim osobom najmniej zarabiającym, które przez 8 lat rządów PO-PSL nie miały podwyżki kwoty wolnej. Ona wynosiła 3092 zł i nie była podwyższana przez 8 lat. Pozwoliło rzeczywiście uzyskać minimalnie, ale jednak większe dochody.
No to ja może przetłumaczę, jak rozumiem, pan minister powiedział, że w tej kadencji na kwotę wolną 8 tysięcy dla wszystkich nie mamy co liczyć. Tak czy nie?
Ja myślę, że w tej kadencji zostało nam skonstruowanie jeszcze budżetu na rok 2019. Nie przewiduję, żeby ta kwota wolna dla wszystkich była zapisana w projekcie.
Dobrze, jeszcze mam dwa słowa, o które muszę zapytać. Chyba na początek euro. Niech pójdzie od 2 stycznia, kiedy pojawił się dość głośny list kilkudziesięciu ekonomistów i redakcji dziennika Rzeczpospolita. Trwa w Polsce debata, czy do euro musimy iść teraz natychmiast, bo jak nie, to katastrofa chyba nie ekonomiczna, ale geopolityczna nam grozi. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów i rządu na takie diktum?
No, oczywiście Polska jest zachęcana do szybkiego wejścia.
A dlaczego w zasadzie? Dlaczego teraz nagle Marek Belka, który jako prezes NBP-u był sceptyczny, nie był hiperentuzjastą nagłego wchodzenia do strefy euro, teraz postanawia jako pierwszy ten list podpisać i forsować taki pomysł? Co się zmieniło?
Ta dyskusja odżywa co jakiś czas, ona ma swoje natężenie. Ja bym tutaj zalecał ostrożność w tej dyskusji, bo przypominam sobie rok na przykład tam 2011 i trochę później były deklaracje ze strony pana premiera, ówczesnego premiera Donalda Tuska wygłaszane
w 2012 roku,
tak, 2012 roku, tak, że wchodzimy do strefy i wtedy dyskusja była rozległa, była rzetelna i proszę sięgnąć do tych zagrożeń, które wówczas artykułowano. To była kwestia ogromnego zadłużenia państw strefy euro. Potem na tą dyskusję nałożyły się zupełnie inne problemy w Unii Europejskiej. Kryzys Rosja-Ukraina i konflikt zbrojny, a potem fala imigracyjna uchodźców, tak, z Afryki Północnej. I debata na temat stanu finansów państw strefy euro została w ogóle wycofana z przestrzeni publicznej. Myślę, że czeka nas taka faza, w której będziemy musieli do niej na powrót wrócić, żeby zobaczyć, jaka jest kondycja poszczególnych krajów należących do strefy euro i ocenić dzisiaj szanse i potencjalne zagrożenia związane z szybkim wejściem do strefy euro, bo jeśli chodzi o długi termin, to Polska tutaj nie przesądza faktu przystąpienia jednak do tej strefy. Natomiast posiadanie własnej waluty daje nam dodatkowe możliwości stymulowania gospodarki, uatrakcyjniania polskiego eksportu, no, konkurowania na rynku towarów właśnie za granicą. Przypomnijmy, że Wielka Brytania do dzisiaj ma swoją walutę i nie podejmuje jakiejś nagłej decyzji.
Zresztą
nie podjęła takiej decyzji.
Dania również, czy inne kraje skandynawskie, wyjąwszy Finlandię. Panie ministrze, polityka Stanisław Kogut nie trafi do aresztu. Senat nie zdecydował się na taki krok, nie przegłosował takiej prośby prokuratury. Bo pan zna pana senatora, jesteście z jednego okręgu. Zresztą był pan swego rodzaju kontrkandydatem pana senatora do szefostwa w regionie, w okręgu. Jak pan to skomentuje? Dlaczego tak się stało?
Decyzja Senatu, trudno mi ją komentować, trochę tak jakbym chciał komentować decyzję sądów, tak? Podejmowana w tajnym głosowaniu. Tutaj trochę mamy inną sytuację niż w Sejmie. W Sejmie głosowania w takich kwestiach są jawne, więc pod pręgierzem opinii publicznej podejmują poszczególne osoby, senatorowie, czy posłowie w tym wypadku, taką decyzję, a senatorowie głosowali w tajnym głosowaniu. No, wynik jest znany. To,
ale Stanisław Kogut był szefem PiS-u w Nowym Sączu. Tam kierował, zanim pan został pełnomocnikiem, kierował strukturami. To państwo musieliście wiedzieć, że jego fundacja robi nie do końca transparentne interesy. To przecież powinna być, to jest znany człowiek, to nie jest osoba anonimowa. Nie było takich wcześniej sygnałów, że coś jest nie tak z fundacją pana senatora?
Ja takich sygnałów nie odbierałem. Myślę, że obserwacja takich aktywności, które właśnie są prowadzone przez niektóre osoby publiczne, jest szczególna. Są do tego odpowiednio uprawnione organy. Jeśli chodzi o fundację, to dyskusja przebiega tutaj w odniesieniu do różnych fundacji. Cały czas sprowadza się do tego samego, że część jakby przepływów finansowych jednak jest tam niejawna, jest utajniona. I ja myślę, że osoby publiczne, no, jeżeli prowadzą tego typu działalność, to powinny podlegać chyba większym rygorom transparentności i jawności przepływów, które zasilają rachunek takich podmiotów, ale również kosztów, łącznie z kosztami wynagrodzeń i tak dalej. I myślę, że pokłosiem tego wydarzenia będzie zmiana tego prawa w tym zakresie.
Zmiana prawa, ale też będą zmiany polityczne w regionie. Czy pan zrobi czystkę teraz?
Panie redaktorze, no ja powiem tak, że pan senator zawiesił swoje członkostwo w Partii Prawo i Sprawiedliwość. To, ten wniosek o to zawieszenie został przyjęty. Myślę, że organy uprawnione działają w tej sprawie. To, co stało się w Senacie, nie zamyka całego procesu dochodzenia do rzetelnego wyjaśnienia całej historii, a zatem cierpliwie poczekajmy na rozstrzygnięcie uprawnionych organów w tej sprawie.
Gościem programu Wnet był wiceminister finansów Wiesław Jańczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
8:46, posłuchajmy może piosenki Post Regiment, stary polski punk rock, a potem przejdziemy dalej do polityki. Naszym gościem będzie Arkadiusz Myrcha, poseł Platformy Obywatelskiej.